Drogie siostry, kontynuujemy nasze spotkanie. W międzyczasie miałem cenne okazje krótkich rozmów z niektórymi spośród was. Dopytywałem świadomie, czy ten kierunek tematu, a zwłaszcza relacji we wspólnocie, jest tutaj słuszny, ważny dla was. Takie potwierdzenie otrzymałem, nawet wyczułem, że jest to temat dla was bardzo ważny, newralgiczny. Chciałbym więc jakby z tej perspektywy kontynuować ów temat, ponieważ, drogie siostry, mam świadomość tego, że chociaż, a może dzięki temu także, że jestem zakonnikiem we wspólnocie apostolskiej, czynnej. I także w mojej wspólnocie przeżywamy wiele doświadczeń związanych z relacjami. Wiemy, jaki wpływ te doświadczenia mają na naszą misję, jak relacje mogą dobrze lub źle ukierunkowywać naszą misję, naszą pracę apostolską. Zawsze uświadamiam sobie wtedy, że temat relacji staje się podwójnie newralgiczny we wspólnotach klauzurowych, ponieważ wy żyjecie we wspólnotach zamkniętych, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak rozumiemy klauzurę. Ale wspólnota zamknięta oznacza także wspólnota, w której jest się ze sobą, często wcale nielicznej wspólnocie, praktycznie przez całe życie. I relacje w takiej wspólnocie stają się szczególnym wezwaniem. Oczywiście, tak jak we wspólnocie otwartej, jak moja, wspólnocie, która ma misję ewangelizacyjną, apostolską, istnieje wiele możliwości tak zwanych ucieczek od relacji, takie emigracje różnego rodzaju. Nie trzeba o nich tutaj mówić. Mamy wiele takich okazji, by uciec. Tak również we wspólnocie zamkniętej, w której relacje stają się trudne, ja nie chcę generalizować. Mówię o sytuacjach trudnych relacji. W jednej wspólnocie może ich być więcej, w drugiej mniej, w jednej jest to problem bardziej złożony, w innych minimalny. Ale wszędzie jest. I tam, gdzie sobie nie radzimy z relacjami, istnieje zawsze pokusa ucieczki. Więc również w wspólnotach zamkniętych trzeba mieć takie schrony. W cudzysłowie trzeba. Też można znaleźć przestrzenie ucieczki. Można wejść w swój świat, jak ktoś to dobrze określił, wirtualny. Świat wirtualny, na przykład duchowy. I nie dlatego, że to, co duchowe, jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest, kiedy tym, co duchowe, próbujemy ochrzcić nasze problemy, ureligijnić, nazwijmy to tak, uduchowić nierozwiązane problemy. I w związku z tym dla nas wszystkich, myślę, że dla was z pewnej perspektywy w sposób szczególny, wielkim wezwaniem staje się szukanie pomimo wszystko dróg do relacji i budowania relacji, bo nie wyobrażamy sobie bycia ze sobą razem bez relacji. Tam, gdzie nie ma relacji, tam rozpoczynają się choroby. Trzeba być tego świadomym, wszelkiego rodzaju choroby. Człowiek nie może żyć bez relacji. Myśmy się zrodzili z relacji i żyjemy dzięki relacjom. Nie ma życia poza relacjami. Można więc powiedzieć, że życie poza relacjami jest wirtualne. Życie poza relacjami staje się nierzeczywiste, nieprawdziwe. W związku z tym to bycie w relacjach staje się naprawdę dużym wyzwaniem dla nas wszystkich. Jednocześnie pojawia się pytanie, jak sobie pomagać, aby wtedy, kiedy wchodzimy na jakieś ścieżki ucieczek, zawracać z nich dobrze. Ponieważ tylko razem jesteśmy w stanie ponieść wspólnotę w tym kierunku, w którym ona ma pójść. Jesteśmy w stanie żyć we wspólnocie dla tych celów, dla których powstała. Mówię to nieraz przy innych okazjach, że od strony czysto ludzkiej nasze życie jako takie w takich wspólnotach czy w takich grupach jest nieusprawiedliwione, jest nieuzasadnione w ogóle. Jeśli by do takiego życia nie prowadziły nas motywacje i wartości wyższe. Taką wartością wyższą jest miłość. Miłość dla nie czegoś, tylko dla kogoś. Dla nas jedynym usprawiedliwieniem, co negatywne, ale chcę przez to powiedzieć, bardzo mocno akcent położyć na to, co pozytywne, jedynym usprawiedliwieniem, dlatego że my tworzymy takie życie w ramach wspólnot, a jeszcze klauzurowych, zamkniętych, jest osoba Jezusa. I to, do czego On nas powołuje i posyła. Życie w rodzinie, życie w małżeństwie jest zbyt wielkim darem i zbyt piękne, żeby móc z jakichkolwiek innych powodów to życie zostawiać, nie wybierać go. Musi być coś szczególnego, ważnego, w co wierzymy, że jest realne, rzeczywiste, co powoduje, że dla tego celu, dla tej motywacji jesteśmy w stanie zostawić coś tak pięknego, jak być mężem, żoną, mieć dzieci, rodzinę. Nas nie tworzą relacje krwi, nas jako wspólnotę. My nie tworzymy relacji krwi. Nie ma pokrewieństwa. Natomiast wierzymy, że istnieją relacje, które często przekraczają pokrewieństwo krwi. To są relacje duchowe, ale które nie możemy rozumieć jako hemisferyczne, mgliste, jakieś opary naszych idei. My wierzymy, że zostaliśmy powołani do bardzo konkretnej relacji, więzi. I że to więź z Jezusem nas spotkała razem i spowodowała, że między sobą chcemy tworzyć więzi. Nie tylko ze względu na Jezusa, ale ze względu także na siebie. Uwaga, prawda? Myślę, że musimy być daleko od takiego myślenia, że kocham Cię ze względu na Pana Jezusa. To jest bardzo dużo, ale ja Cię kocham także ze względu na Ciebie samą. Tego się nie da odłączyć, oddzielić. Skoro wierzymy w to i często podkreślam, że wybrał nas przed założeniem świata. Pomyślmy, nosił każdego z nas w sercu. Od kiedy? Nie wiemy, to jest tajemnica boska. Ale zanim począłem się w łonie mamy, już byłem pod sercem Boga, byłem w sercu Boga. Uświadomić sobie tę prawdę. Zanim znalazłem się w łonie mamy, zanim się w ogóle począłem, On już mnie nosił w swoim sercu. Już mnie wybrał. A więc każdego z nas wybrał i z samego tego wyboru nosimy w sobie wartość jedyną niepowtarzalną. Także kiedy nas spotyka ze sobą, spotyka nas także między sobą. Z pewnością Jezus raduje się każdym z nas i między nami, kiedy między nami pojawiają się relacje. I z pewnością cierpi w każdym z nas i między nami, kiedy relacje między nami się zatracają. Bo to tak jakby uderzać w Jego serce. I my o tym wiemy. Jednak często antropologia w nas jest tak silna, że nie jesteśmy, by przekroczyć problemów antropologicznych, by uwierzyć w całą teologalność naszego życia, mówiąc tak bardzo mądrze. To znaczy uwierzyć w to, że między nami istnieje coś więcej niż relacje międzyludzkie, osób, które się spotkały. To jest niemożliwe. Czytajmy Ewangelię. W momencie, kiedy zostawiają uczniowie Jezusa, zostawiają siebie, odchodzą, nie ma ich. Rozproszycie się każdy w swoją stronę, mówi Jezus. Uderzą w pasterza i rozproszycie się. Wszyscy pouciekacie. To jest ewangeliczny dowód na to, że my nie możemy być inaczej razem, nie możemy być wspólnotą, jak tylko w Nim, w relacji z Nim. Ale przez Niego, między sobą. To wszystko działa jak naczynia połączone. Spróbujmy więc cały czas w tej perspektywie relacji popatrzeć na nowe modele wspólnoty, które istnieją, o których się pewnie niejednokrotnie słyszały. Każdy instytut, każda wspólnota przeżywa niepowtarzalne losy, pisze własną kronikę życia wspólnego. Ale wczytując się w owe kroniki, analizując różne próby budowania idealnej wspólnoty, bo ideał trzeba mieć przed sobą, nie idealistyczny, idealnej wspólnoty. Ona będzie zawsze przed nami. Trzeba mieć zawsze przed sobą ideał. Człowiek, który nie ma ideałów, umiera. Człowiek, który nie żyje nadzieją, to jest człowiek, który jest bez przyszłości. Usycha. A więc mamy ten model idealnej wspólnoty. Można zauważyć powtarzające się trzy modele. Za chwilę je scharakteryzujemy. I w instytutach te modele zmieniały się na przestrzeni wieków. Nie chcę powiedzieć, że w tym czy w tamtym klasztorze panuje taki oto model wspólnoty. Powiedziałbym bardziej, dominuje spośród tych trzech ten lub tamten model wspólnoty. I bardziej tak trzeba popatrzeć na te modele. Który z nich, bo w jakimś sensie wszystkie bardziej lub mniej są obecne, ale który z nich nadaje rytm życia naszej wspólnoty? Który z nich najbardziej kształtuje, najbardziej modeluje naszą wspólnotę? Te modele wzajemnie się ścierają. I w tym ścieraniu istotne pozostaje właśnie, który wpłynie najbardziej na opcje życia wspólnoty i misję. I patrząc na te trzy modele od zewnątrz, ich czystej postaci, można by sądzić, że każdy z nich tak samo obiecuje rozwój. Tymczasem nie tak samo. Co więcej, wbrew pozorom, tylko jeden z nich prowadzi do życia w pełni, prowadzi do życia ewangelicznego, który się rozwija, który staje się coraz bardziej ewangeliczny. Pozostałe dwa, za chwilę będziemy o nich mówili, prowokują na początku niezauważalną stagnację, a w konsekwencji mogą nawet prowokować zamieranie. I zewnętrzne, i wewnętrzne. Mówiliśmy to w kontekście odejść. Co decyduje o tym, że wspólnota obiera ten, a nie inny kurs w swoim życiu? Oczywiście decyduje cel życia, którym wspólnota się kieruje. Ideowo rzecz biorąc, każdy instytut, każdy klasztor, każda wspólnota klauzurowa, którą tutaj reprezentujecie, kieruje się jednym celem. Tym, który od chwili zaistnienia stanowi jakby pulsujące centrum naszego życia. I gdybyśmy głośno postawili to pytanie dla wszystkich, myślę, że głośno byłaby jedna odpowiedź chórem wypowiedziana. Ale nasze życie w chórze nie zawsze takie samo jest poza chórem. Oczywiście Jezus Chrystus to jest nasz cel. Wybrane tajemnice z Jego życia, kształtujące charyzmatyczną wizję. To jest piękne. Często do tego wracam, patrząc na siostry, ilekroć mam okazję przemawiać do sióstr różnych wspólnot. Pomyślcie, że tutaj reprezentujecie wszystkie Jezusa Chrystusa. To znaczy nasze życie w istocie, jak mówi pięknie Vita Consecrata, ma uobecniać Jego życie w świecie. Piękno Jego życia. I nie ma ani osoby, ani wspólnoty w Kościele, która mogłaby uobecnić całe życie, całe piękno Jezusa Chrystusa. Jest to niemożliwe. Ale Duch Święty, posłany nam od zielonych świąt, można powiedzieć, jest tak wielkim dla nas darem, po ludzku mówiąc, tak genialny, że wybiera sobie ludzi, wybiera sobie wspólnoty, które każda z nich i każda osoba potrafi obecniać jakąś tajemnicę, jakiś rys twarzy, piękno jego oblicza w świecie. I każda wspólnota istnieje po to, aby tworzyć tę jedną, jedyną mozaikę całego Kościoła i by cały Kościół mógł obecniać Jezusa Chrystusa w wielu wymiarach, w wielu postaciach Jego piękna. I jest to dla nas zadanie nigdy skończone. Pomyślcie więc, że każda z was, chociaż ma ten sam cel przed sobą, żyć dla Niego, dla Jezusa Chrystusa, dla głowy w Kościele, to każda z was może inaczej objawiać Jego oblicze w świecie, w sposób jedyny niepowtarzalny. Każda wspólnota, w każdym z klasztorów możemy inaczej usłyszeć bicie Jego serca. Ale też to wszystko, co ludzkie i co schorzałe. Też w klasztorach jest to obecne. Sklerokardia, skleroza serca. Na różny sposób możemy obruść w to ludzkie wapno, które sprawia, że zapominamy, dla kogo żyjemy, dla kogo jesteśmy. To nam każdemu z nas grozi. I dlatego im wcześniej nam Jezus zrobi echo serca, tym lepiej. Im wcześniej te badania przejdziemy, tym lepiej. W każdym razie mamy życiowe centrum. Ale historia potwierdza, że wspólnota może oddalić się od tego pulsującego centrum, bez którego tak naprawdę istnieć nie może. Nie może być dalej wspólnotą, a na pewno nie wspólnotą ewangeliczną. Pojawiają się inne cele. Zastępcze. Drogie siostry, czym spowodowane jest nieraz duże zmęczenie w naszym życiu? Także we wspólnotach klauzurowych. Już wiem i przekonałem się, że nie tylko we wspólnotach apostolskich dużo się pracuje. O, w klauzurach się pracuje też. I nie wynika to nawet z tego, że my dużo pracujemy. Ja zawsze powtarzam, po to przyszliśmy do klasztoru, żeby się nie wypalić, ale spalić całkowicie dla Niego. Ale zmęczenie największe pojawia się wtedy, kiedy zamiast jednego centrum, wokół którego wszystko się synchronizuje, harmonizuje i które scala nasze życie, pojawia się drugie trzecie, piąte, ósme centrum. I krążymy, nieraz padając na siebie, każdy wokół własnego centrum. I tu się zaczyna zmęczenie. To jest to, co nieraz w domu słyszeliśmy, kiedy biedna, zapracowana mama mówiła, ja nie wiem już, co w ręce włożyć. I my nieraz tak biegamy. Ojciec Jacques Philippe na jednej sesji ze wspólnoty błogosławieństw powiedział, że nie tyle nas męczą prace wykonane, najbardziej nas męczy to, czegośmy jeszcze nie zrobili. Otóż można zatracić życiowe centrum nie dlatego, że my z niego rezygnujemy, ale dlatego, że nieopatrznie pojawiają się w nas, nie wiadomo kiedy, oczywiście, że jak zrobimy głębsze rozeznanie, to wiadomo kiedy, pojawiają się kolejne centra i krążymy. Wtedy może życie się indywidualizować, o tym mówiliśmy. Każdy wokół własnego geszefciku, każdy wokół własnego, nazwijmy to, sklepiku, wokół spraw, które ma do zrobienia i które stają się tak ważne, tak absolutyzowane, że nie wiadomo kiedy osoba Jezusa, która nas spotkała, która ma kształtować, formować nasze życie, nadawać kształt, zostaje w tyle, w tle. Jest ważną, ale czy najważniejszą? I to wcale nie jest niezasadne pytanie. Pytanie, które trzeba stawiać w naszych klasztorach, w naszych wspólnotach. Czy Jezus jest naprawdę pierwszy? Czy On jest centrum naszego życia? Oczywiście, kolokwialnie mówiąc, nikt w klasztorze, nikt o zdrowych zmysłach nie opowie się po stronie wyborów, które odstępowałyby od pierwotnego centrum życia, dla którego przyszliśmy do klasztoru. Nikt o zdrowych zmysłach tak wprost, świadomie by tego nie uczynił. A jednak takie wybory są możliwe. Potwierdza się prawda, jakie cele, taki model wspólnoty. Jakie cele, taki model wspólnoty. I taki model relacji. My tutaj mówimy dużo o wspólnocie, myśląc o relacjach we wspólnocie. Cel, na którym koncentruje się wspólnota, mówi wiele o jej duchowej fizjonomii. Mówi bardzo konkretnie, językiem codzienności. Pozwólcie, że zacytuję wam tutaj ojca Michała Zioło. Jego eseje są fenomenalne, on ma takie duże wyczucie, też mnich, żyjący we wspólnocie dzisiaj trapistów. Wcześniej był dominikaninem, żyje dzisiaj w Francji, jeden ze wspólnot trapistów. W jednym z esejów napisał tak. Zdrowa duchowość rządzi się prawami architektury. Bardzo ciekawy obraz wzięty. Pokaż mi twój dom, ja ci powiem, jaka jest twoja duchowość. I podam przykład z własnego podwórka. Zioło, żeby nie mówić o innych, mówi, opowiem o sobie, o naszym podwórku. Opactwo może oczywiście składać się tylko z potężnej dzwonnicy, ogromnego refektarza, z przyklejoną do niego maluteńką kaplicą. Centrum może też stanowić obora lub chlewnia, sklep czy przestrzenne apartamenty osobiste. Może być to biblioteka czy muzeum, pokój kas pancernych, sala komputerów czy też rozmównica. Wszystko może być podporządkowane polom pszenicy, kukurydzy czy polu do gry w golfa. Celebracje mogą żyć tylko duchem Wielkiego Piątku, niedzieli, choć wiemy, że w kalendarzu każdego z nas, biednego człowieka, niedziela jest co 7 dni. Nikt jednak przy zdrowych zmysłach nie powie, że miejsce to zamieszkują ludzie zrównoważeni i prawdziwie bogobojni. Przyparci do muru przez wizytacje, bolesne zdarzenia, jak odejście niektórych członków wspólnoty, zaniepokojeni głosem sumienia, próbujemy powoływać się na jedność wspólnoty. Jedność, która, jak nam się wydaje, utrzymywana jest dzięki wspólnemu duchowemu bogactwu. Niestety, jak wspólnotowa praktyka podpowiada, wspólne bogactwo bywa niekiedy składniczą rzeczy nobliwych, a zbędnych, które owszem cieszą oko ludzi, którzy spotykają się z nami po raz pierwszy i uspokajają wspólnotowe sumienie, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie wstawi ich do swojego pokoju, ani nie zabierze w dalszą podróż. Wspólne bogactwo może być również we wspólnocie gromadzone metodą pańszczyzny czy haraczu. Jest wtedy ceną za pozostawienie mnie w stanie świętego spokoju w swojej dzwonnicy, sklepie, oborze, archiwum czy innym elemencie architektonicznym. Jeśli tak się sprawy mają ze wspólnym bogactwem i tożsamością wspólnoty, to jest jasne, że spróchniała ciekawość początków. Wyparowała troska o zrozumienie, czego tak naprawdę domagają się od nas święci fundatorzy tej właśnie drogi ku Bogu. Każda duchowość ma swoistą architekturę, rządzącą się twardymi prawami. Nie należy jednak zapominać, że w każdej duchowej konstrukcji kamieniem węgielnym jest Chrystus. Tyle ojciec Zioło. I odwołując się do tego obrazu, powiemy, że na każdym podwórku zakonnym, klasztornym, na każdym podwórku klauzury, możliwych jest kilka modeli kształtujących życie wspólne, kształtujących nasze relacje. Nazwijmy je umownie model ewangeliczny. To już jakoś sugeruje, że pozostałe modele nie do końca są ewangeliczne. Wspólnota budowana na osobie Jezusa. Drugi model, który wydaje się całkiem dobry i do zaproponowania, to jest model, którzy go nazywają humanistyczny. Wspólnota, która bardzo wrażliwa jest na ludzkie potrzeby, lecz aż tak wrażliwa, że potrzeby osób wspólnoty stają się centrum życia wspólnoty. I model autorytarny, to jest taki model pionowy, bardzo ważna jest centrala, a potem długo, długo nic, konsekwencje. Mianowicie wspólnota, którą bym nazwał za ojcem Zioło, wspólnota pańszczyzny albo wspólnota haraczu. Wyczuwacie, że już w takim pierwszym opisie tych wspólnot, modeli wspólnot, tak naprawdę tylko pierwszy prowadzi do rzeczywistego rozwoju, ponieważ tylko Jezus Chrystus, który stanął u początku naszego życia, naszej wspólnoty, jest w stanie dynamizować ją, motywować do nieustannego przekraczania siebie dla Królestwa. Kiedy mówię dynamizować, to myślę o rzeczach, drogie siostry, bardzo konkretnych. Tutaj wracam do teologii powołania. A mianowicie musimy głęboko wierzyć w to, że pierwsze jest powołanie. Dar powołania wyprzedza dar życia. W jakim sensie? Że Bóg powołując nas, stworzył nas takimi, jakimi nas powołał. Rozumiemy? Cały potencjał, który jest w tobie, cały potencjał darów, talentów, ten naturalny potencjał, który pochodzi z Jego rąk, który jest Jego dziełem, a który stanowi ciebie, twój temperament, twoje talenty, twoje zdolności, twój sposób myślenia, twoja wrażliwość duchowa, psychiczna. To wszystko, co cię stanowi, całe bogactwo minerałów twojego życia. Bóg tak pomyślał, tak zaproponował, tak zaprojektował, że wszystko, co jest w tobie, służy temu, aby twoje powołanie życiowe wypełniło się. Czyli pomyślmy, że spotyka nas w jednej wspólnocie ten, który nas zna do końca. Zna cały nasz potencjał życiowy, każdego z nas. Już powiedzieliśmy o 12, on nie boi się tego, mówiąc w cudzysłowie, naszym językiem, że każdy jest inny, albo że aż tak się różnimy. Widzi w tym ogromne bogactwo. Zresztą nie bogactwo nam przeszkadza, tylko to, co jest naszą słabością, co często stoi na przeszkodzie, by całe bogactwo naszego życia, cała energia naszego życia się wydobyła. I kiedy mówię, że tylko osoba Jezusa dynamizuje, tylko wspólnota ewangeliczna może nas rozwijać po ludzku do końca, to mam na myśli właśnie to, że On zna każdego z nas. On zna cały nasz potencjał życiowy. On wie, dlaczego jestem w tej wspólnocie charyzmatycznej. Bo uwaga, charyzmat to nie jest coś, co się w pewnym momencie w moim życiu pojawia jako szyld, przed którym ja staję, jak pod transparentem idę przez życie. Hasło karmelitanki. Pod tym transparentem chcę spędzić życie. Salwatorianie. Znalazłem, zafascynował mnie, nie wiem, ubiór, robota. Spotkałem człowieka krewkiego. To mi się podoba. Za tym pójdę. Oczywiście trochę tak trywializuję po ludzku, żeby przerysować pewien problem, pokazać, o co chodzi. Nie, ja muszę głęboko wierzyć w to, że charyzmat, który ja dzisiaj realizuję, to jest ta przestrzeń, w której ostatecznie się objawia moje najgłębsze ja. Czy ja w to wierzę? Charyzmat jest tą przestrzenią we mnie, w której ostatecznie objawia się moje najgłębsze ja. Nie tylko to, kim jestem, ale to, kim mam się stać, kim mam być. I że Bóg mi proponuje zawsze pełnię środowiska, pełnię życia, w której może zrealizować się pełnia mojego życia. I Bóg jest świadomy całej biedy, bo w środku tego wszystkiego jest grzech. Jesteśmy wszyscy pęknięci z powodu grzechu. Tu się zaczyna górka, także w naszych klasztorach, prawda? Każdy w klasztorze ma podgórkę. No, nie jest tak. Każdy ma podgórkę. I ze sobą, i z innymi. Natomiast Jezus nie boi się tej słabości w nas. I On jest tym, który pomimo i pośród naszej biedy i słabości może nas tak dynamizować, tak wewnętrznie rozwijać, iż zaczynamy w sobie wypełniać to, co jest naszym powołaniem. A powołanie nasze najbardziej się wypełnia, najbardziej się objawia, pełnia naszego powołania przez nasze człowieczeństwo. Być w pełni człowiekiem, to być rzeczywiście w pełni Jezusowym. W Nim najbardziej się objawia także piękno człowieczeństwa. W sposób bardzo konkretny, bez górnego C, bardzo, bardzo powszedni często, zwyczajny. Jezus umiłował człowieczeństwo w warunkach niezwykle prostych. Jest coś często w waszych klasztorach, co jakoś symbolizuje tę drogę, którą wybrał Jezus. Bardzo często wasze klasztory znajdują się gdzieś na odludziu. Nie zawsze, ale wszystkie schowane, wszystkie prowadzą życie ukryte. To życie, które Jezus umiłował. Zawsze sobie myślę z moją mentalnością ewangelizatora, salwatorianina, prawda, który ma głosić Jezusa, być w świecie dla świata, że Jezus, tak sobie to własnym językiem tłumaczę, prawda, który przychodzi do całego świata, proboszcz, a jego parafia to cały świat, prawda, zamieszkuje gdzieś w Koziej Wólce, w Nazarecie, w wiosce, która liczyła może 100-200 numerów, ponieważ on zna moc życia, które otrzymał od Ojca i który ma przekazać światu. Nie boi się rozpoczynać Bóg całej drogi, jakby już tego bezpośredniego przygotowania na zbawienie świata, przez Nazaret, przez prostą, zwyczajną kobietę. On naprawdę może dynamizować nasze życie, które się rozwija tak, iż po czasie, jest to jeden z piękniejszych momentów w naszym życiu, zauważamy, że rozwinęliśmy się w klasztorze. Ja uważam, że to jest jedna z piękniejszych wiadomości w naszym życiu. Że po latach, pomimo tego, co się zadziało po drodze, słabości, tego podgórka i tak dalej, widzę, że się rozwija, widzę, że moje siostry się rozwijają. To pokazuje, że nasze życie się dynamizuje i dynamizuje się w Nim. Otóż Jezus, który stanął u początku naszej drogi, jest w stanie dynamizować, motywować do nieustannego przekraczania siebie i uwaga dla Królestwa. No to jest bardzo istotne. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Chrystusa. Umieramy dla Chrystusa. Wspólnota nie żyje dla siebie. Zobaczymy to w tych modelach, co jest niebezpieczne. Centrum wspólnoty może stać się wspólnota, jej potrzeby. Albo centrum wspólnoty może stać się sama osoba. Potrzeby wspólnoty myślałem jako struktury. Polerowanie struktur. Albo polerowanie potrzeb osobistych. Nie. Jesteśmy razem tutaj, aby przekraczać siebie. I w ten sposób coraz bardziej realizować siebie. Kiedyś w antropologii, w modelach pedagogicznych, może ojciec Cięcino o tym wam mówił, była taka opcja, która się wydawała bardzo chwytliwa, że człowiek najbardziej się spełnia wtedy, kiedy się samorealizuje. To jest takie mądre określenie. Samorealizacja. Idę do klasztoru się zrealizować. W tym jest dużo pozytywnych elementów, ale jest też duże niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwem jest to, że tak naprawdę celem staje się ja sam. Tymczasem antropologia coraz bardziej zauważa, że człowiek realizuje siebie nie poprzez samorealizację, ale to się tak mądrze nazywa, wybaczcie, przez autotranscendencję, przez samoprzekraczanie siebie. Im bardziej siebie przekraczamy, tym bardziej siebie także realizujemy. Ale by siebie przekraczać dobrze, konstruktywnie, nie destruktywnie, trzeba mieć cel, który nas scala i który nas buduje. I to jest On, to jest Jezus. Dla Niego jestem zdolny przekraczać siebie, nawet w moich opcjach życia, w moich wizjach, w moich wyborach. I pozostać wiernym Jego wizji oznacza słuchać nieustannie, odpowiadać, podobnie jak nasi założyciele, co Duch mówi do Instytutu, do klasztoru, do mnie. I ten model właśnie życia ewangelicznego pomaga przekraczać własne widzenie rzeczy. Oczyszczać się nieustannie z osobistych potrzeb i oczekiwań, które chciałby w nas dominować. Pozostałe dwa modele wspólnot są tak naprawdę formami subtelnego indywidualizmu, który zawsze w jakimś stopniu spycha na drugi plan wartości ewangeliczne, niekoniecznie się ich wyrzeka, a jednak marginalizuje. Owszem, mówi się o wartościach dla rozwoju, ale pojętego jako rozwój dla siebie, dla własnej samorealizacji, dla własnego samopoczucia. Chociaż na pozór wydaje się, że wysiłki podejmowane są w imię świetlanych celów, praktycznych rozwiązań, czy nawet osobistej świętości. Tymczasem osobiste cele przeważają nad wezwaniami ducha. I wiadomo, że każdy z instytutów podpisze się pod pierwszym projektem wspólnoty ewangelicznej. Jednak w praktyce nierzadko wycofują się z pierwotnego podpisu, przyjmując w pewnym stopniu model, jak go nazwałem, humanistyczny albo autorytarny. I drogie siostry, im większy niedobór w potrzebach związanych z relacjami, tym bardziej ta tendencja w kierunku indywidualizmu rośnie. No to jest paradoksalne. To znaczy źle przeżyty niedobór potrzeb związanych z relacjami prowadzi do jeszcze większego indywidualizmu, czyli tak naprawdę do jeszcze większego oderwania od relacji. Z różnych powodów. Zacznijmy od wspólnoty autorytarnej. Najpierw trzeba podkreślić, że pielęgnowanie autorytetu i dyscypliny ma duże znaczenie w konsolidowaniu wzajemnych relacji i porządku życia wewnątrz wspólnoty. No nie wyobrażamy sobie życia we wspólnocie bez porządku. Tam, gdzie jest chaos, tam nie ma życia. Chaos jest też znakiem braku życia. Porządek jest czymś niezwykle ważnym. Trzeba to podkreślać zwłaszcza dzisiaj, kiedy niestety w świecie krąży taki swąd, ja bym powiedział, alergii na wszystko, co związane z jakimś porządkiem, dyscypliną, instytucją. U wielu młodych istnieje coś takiego jak alergia na instytucje, na struktury. A dlaczego to należy tak zrobić? Dlaczego to musi być w ten sposób? A dlaczego musimy razem? A dlaczego mam być o tej godzinie? Są podstawowe pytania i w nich nie zawsze trzeba czytać złośliwość, albo rzadko może być tak. Natomiast mentalność jest taka, iż młodzi ludzie dzisiaj często jakby odgradzani od tego szacunku dla autorytetu, chociaż jest ogromny głód autorytetu, trzeba o tym pamiętać. Wewnętrznie jest ogromny głód autorytetu, ale gdzieś tam zewnętrznie odgradzani od tego, często nie wiedzą dlaczego. Otóż członkowie uczą się wysiłku woli, obowiązkowości, postawy ascezy, szacunku dla autorytetu przełożonego. To jest bardzo ważne. Dzisiaj społeczeństwo coraz bardziej pada ofiarą tak zwanego wychowania bezstresowego. To znaczy wychowankowie żyją bez stresu, a zestresowani są wychowawcy coraz bardziej. Szkoły, w których dzieciom daje się jedynie prawa, a nie mówi się im o obowiązkach. Lista obowiązków, która dotyczy wychowawców i lista ogromnie długa nieraz praw, która dotyczy dzieci. Rosną nam pokolenia roszczeniowe, pokolenia, które nie są wychowywane do wymagań. Jeśli jeszcze dołożyć do tego dom, gdzie rodzic jest nieobecny, albo gdzie rodzic nie ma autorytetu, nie ma autorytetu w rodzicu. Rozumiemy, jakie tu są trudne momenty. I dzisiaj potrzeba może bardziej niż wcześniej, chcę to podkreślić, bardzo mądrego, pedagogicznego, dobrego przygotowywania do wysiłku woli, obowiązkowości, postawy ascezy, powtórzmy jeszcze raz, szacunku dla autorytetu przełożonego. Ale młodzi ludzie nie przyjmują tego w sposób, nie wiem, niezwykle charyzmatyczny. Nie przenika to do nich z programu, z horarium. Albo przez to, że im się powie tylko, ma być tak. potrzeba mądrego procesu wychowawczego, żeby dzisiaj ukazać młodym ważność, potrzebę struktur, obowiązkowości, wymagania, postawy ascezy. To nie oznacza jednak, że wychowanie do życia we wspólnocie może dokonać się przez same akty prawne czy dobrze opracowane horarium życia. Gdzieś tam z tyłu głowy takie życzenie w nas krąży, podświadomości. Dobrze zakomunikowany program, jasno powiedziane, jak ma być w klasztorze, no i wszystko funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku. Jeśli wszystko tak funkcjonuje jak w szwajcarskim zegarku na zewnątrz, to ja zawsze pytam o silnik. Bo na razie widzę tylko karoserię, bo można ją polerować. Ale czy pod maską jest też tak pięknie, jak to widzę, patrząc na karoserię? Musimy być świadomi tego, że wychowanie nie dokonuje się jedynie przez komunikowanie, jak powinno być, jak ma być. Przypomnijmy, że od samego początku wspólnota pierwszych uczniów, zanim jeszcze przerodziła się w instytut, myślę o wspólnocie uczniów czy uczennic waszych wspólnot ewangelicznych, ona rodziła się do życia i rozwijała dzięki żywej relacji z założycielem, który przekazywał charyzmat przez swoje osobiste życie, także listy, rady, upomnienia. I charyzmat może być tylko przekazany przez relacje, przez żywe osoby. Życie ewangeliczne mogą przekazać jedynie żywe osoby. Nie wystarczy zapisane słowo. Nawet najlepsze reguły, najlepiej przygotowane, one same z siebie nie gwarantują życia wedle reguł. Trzeba osób, które stają się żywą regułą, które stają się naprawdę ewangeliczne, które budują relacje ewangeliczne. I one swoim autentyzmem, intensywnością, z jaką przeżywają pierwotne powołanie, pomagają najbardziej niepewnym pogłębić życiowy ideał, zobaczyć jasno cel życia, którego sami poszukiwali. Oczy są zawsze wlepione najpierw i przede wszystkim w osoby. Jeśli ktoś spotka ciekawą osobę, to chce ją także słuchać. Jeśli ktoś przekona się do osoby, to spontanicznie zaczyna pytać, szukać. I dlatego to wszystko, co powiedzieliśmy o wymogach życia związanego z powinnościami, jest bardzo istotne, ale bez osób prawdziwie ewangelicznych nie do przekazania. Można to zrobić na powierzchni jedynie, zewnętrznie. Chodzi o to, by wspólnota się dynamizowała i konsolidowała od środka. Otóż nawiązywanie kontaktów osobowych albo wychowywanie do życia wymogami naszej wspólnoty wyłącznie przez odgórne ustalenia, przez komunikowanie nakazów, zakazów, pozwoleń nie sprzyja budowaniu naturalnych relacji braterskich. Możemy wyegzekwować bardzo szybko pewne postawy, ale to jest tak jak z życiem duchowym. Że człowiek może dać się skusić przez taką mentalność szybkiego skoku jakościowego w życiu duchowym. Narzuca sobie pewne zasady. Nie zawsze to wszystko, co tak szybko eksploduje, okazuje się, że ma głębokie korzenie. Raczej jest odwrotnie. Bo my wiemy, że każdy z nas przychodzi naprawdę proces życiowy, by zasymilować to, co wybrał. To, co wybieramy na początku, jest bardziej na poziomie głowy i trochę na poziomie emocji. Ale chodzi o to, by to, co wybieramy, nawróciło nasze serce. A z tym już jest trudniej. I Pan Bóg pierwszy, przepraszam za to określenie, pierwszy się o tym przekonał. Kiedy wyprowadzał Izrael z Egiptu, piękny obraz Ojca Czynczyniego, to problemem wcale nie było wyprowadzić Izrael z Egiptu. Osoba wychodzi na pustynię, wychodzi ze swojego Egiptu i wstępuje do klasztoru. Zaczyna drogę pustyni i ma przed sobą ziemię obiecaną. Wcale to nie było najtrudniejsze dla Pana Boga. Najtrudniejsze dla Pana Boga było wyprowadzić Egipt z serca Izraela. My możemy wyjść z Egiptu zewnętrznie i pielęgnować Egipt wewnętrznie. Bo Egipt tak naprawdę swoje korzenie ma nie na zewnątrz nas, ale w nas. I tu potrzeba czasu, potrzeba oczyszczenia, potrzeba procesu. Symboliczne jest to, że Izrael potrzebował, jak niektórzy mówią, mierząc kilometry, kilka tygodni, żeby przejść od wyjścia z Egiptu do ziemi obiecanej, do Kanaonu. A szedł, każdy wie, 40 lat. To symboliczne 40. Każdy potrzebuje swoje 40 lat. Potrzebuje tyle czasu, ile potrzebuje, by rzeczywiście spotkać się z Bogiem, by się nawrócić. Uwaga więc na taką wierność życiu wspólnotowemu, która opiera się jedynie na absolutnym przestrzeganiu norm. Mówię jedynie, żeby to słowo słyszeć. Normy są ważne. Są potrzebne. Jeszcze raz powtórzę, bo zwłaszcza dzisiaj jest to istotne, by o tym pamiętać. Ale one same z siebie nie wychowają. Bóg, najlepszy z pedagogów, zostawił nam najlepszą drogę norm, dekalog. I nikogo za uszy nie ciągnie, by przeszedł drogę dekalogu. Nie da się. Człowiek musi sam zobaczyć, że jest to dla niego droga życia. Konsekwentnie wymaga, konsekwentnie oczyszcza, konsekwentnie prowadza, zawsze z miłością w sercu. I powoli, powoli zaczyna przekonywać, że jest to droga życia. Że normy są potrzebne, aby nie zgubił drogi życia. Ale nie można drogi czynić z norm. Nie w normach jest życie. Paweł to zrozumiał. Nie prawo daje życie, ale Chrystus. Prawo ma mi pomóc pójść za Nim, za Chrystusem. Dlatego tak ważne jest rozwijanie relacji, więzi. Dlatego tak ważne jest wiedzieć, kogo ja szukam w kaplicy, na moich codziennych modlitwach. Z jakim Panem Jezusem ja rozmawiam? Jaką twarz ma mój Pan Jezus? Jaka relacja między mną a Nim jest? Jeśli nasze życie opiera się jedynie na absolutnym przestrzeganiu norm, efektem takiego zamierzenia jest zewnętrzna jedność postaw, na przykład fizyczna obecność na wyznaczonych punktach dnia, co jest szalenie ważne. Być razem na modlitwie, zwłaszcza wokół ołtarza, w chórze, być razem. Ale nie to jest szczyt marzeń i radości. Szczytem jest to, aby to nasze bycie razem wyrażało coraz bardziej nasze wewnętrzne relacje między sobą. I uwaga, ponieważ to życie poprawne na zewnątrz, ono jest kuszące. Nie dlatego, że chcielibyśmy tylko, żeby było poprawne na zewnątrz, ale jest na tyle kuszące, że możemy się zatrzymać na zewnętrznej poprawności. Dlaczego? Ponieważ zewnętrznie daje poczucie stabilności, porządku, wspólna praca, wspólne posiłki, spójność, zwartość, wierność regułom, jak spokojnie może spać przełożona. Ale przełożona, charyzmatyczny człowiek, wie, że ma także noce nieprzespane. Ponieważ nieraz pyta o to także, czy to, co tak pięknie funkcjonuje na zewnątrz, wyraża nasze wewnętrzne życie. To, co na początku może wydawać się szybkim efektem, kryje w sobie nieraz zalążek kryzysu. Pamiętamy, co powiedział Jezus. Marek zapisuje, także Mateusz słowo. To ziarno, które padło na skałę. To jest takie ciekawe określenie, że wzeszło szybko z powodu nieposiadania ziemi i spaliło się szybko z powodu nieposiadania korzeni. Tam, gdzie nie ma ziemi, tam nie ma korzeni. Jeśli nie będzie tutaj indywidualnego odniesienia do osoby, do dynamizowania się jej życia, to pamiętajmy, kochane siostry, na początku to funkcjonuje dobrze. Później się okazuje, że jest inaczej. To znaczy, osobowości zwłaszcza zależne. I my wiemy, że w klasztorach i w kościele, chwała Bogu, nie system demokracji rządzi, ale system wartości. To jest ogromna odpowiedzialność przełożonych, ale przełożonych, który ma świadomość, że stoi po stronie wartości. Także wtedy, kiedy po drugiej stronie jest większość i nie rozumie jego decyzji, nie zawaha się podjąć decyzji po stronie wartości. To jest bardzo istotne. Tu rośnie prawdziwy autorytet przełożonego, jeśli decyzje przełożonego idą rzeczywiście po linii wartości. Jeśli jest odwrotnie, oczywiście ginie autorytet i pojawia się kryzys jeszcze większy. I poczucie niesprawiedliwości, i zagubienie autorytetu, i wspólnota ewangeliczna. Już mówiłem trochę o niej, więc skupię się też na niektórych elementach, bo zbliżamy się powoli do końca, do granic naszej możliwości słuchania. Mojego mówienia, waszego słuchania. Model, który wpływa pozytywnie na parabolę życia naszej wspólnoty, wspólnoty nastawionej na umieranie dla siebie, aby żyć dla Królestwa. I ktoś powie, to jest wersja idealistyczna. Nie, idealna, ale nie idealistyczna. Wspólnota ma ideał. Chodzi o taką opcję życia, w której z jednej strony nie traci się kontaktu z twardą rzeczywistością, własnych słabości, granic członków wspólnoty, ściągających raz na stronę modelu autorytarnego, innym razem humanistycznego. Nie? Są osoby bardzo spolegliwe, pasywne, które bardzo by chciały takiego autorytarnego zarządzania, bo one wtedy są wolne od wysiłku. Oczywiście, że to funkcjonuje do czasu. Potem wybuchnie z niezadowoleniem podwójnym, bo człowiek nigdy nie czuje się dobrze w skórze niewolnika, takiego pasywnego, biernego, biernie agresywnego często człowieka. Trzeba być świadomy tych różnych sytuacji, tendencji, słabości, granic, ale mając świadomość, że nie jesteśmy wspólnotą kanonizowanych, jesteśmy także wspólnotą grzeszników, jednak nie rezygnującą z ideału, który pozostaje podstawą tożsamości i wiarygodności w powołaniu. Oczywiście, że pojawiają się opary innych propozycji życiowych, ale główna linia życia jest jasno wytyczona. Tutaj rola przełożonego, wydaje mi się, jest bardzo ważna. Człowieka, który widzi dalej, widzi cel i wyczuwa, jak prowadzić ku temu tę wspólnotę. Nie tylko widzi cel, widzi wspólnotę, którą do tego celu prowadzi. Wie, jakich członków ma. Chodzi o takie wychowywanie osób we wspólnocie, które cechuje się w zdecydowanych wyborach wartości, ponieważ traktujemy je jako nadrzędne. I właśnie wspólnota jest ewangeliczną na podstawie wartości, które tworzą jej centrum. Są jedyną zasadą istnienia. Rozwija się, ponieważ żyjący we wspólnocie starają się razem asymilować, uwewnętrzniać wartości, które wybrali. I realizuje się naturalna logika życia. Nie można przekazywać życia w pojedynkę. Tylko wspólnota staje się rodzicielką życia. Indywidualizm nie wróży przyszłości wspólnocie. Można powiedzieć, taki stopień rozwoju wspólnoty, jak i stopień wspólnego przyswajania wartości ewangelicznych. I taka wspólnota staje się wielkim dobrodziejstwem dla osobowości słabszych albo przeżywających kryzys, ponieważ one są wtedy niesione tym głównym nurtem. Są też inne nurty poboczne. To one zawsze będą. Wszystkie trzy modele uczestniczą w naszym życiu. Ale jest ten główny nurt. Teraz mówimy, taki dobry duch jest we wspólnocie. Proszę Państwa, dobry klimat. I to jest najważniejsze. Potem się rozmawia się o problemach, o trudnościach. Jedno drugiemu nie przeczy, ale jest dobry duch. Proszę Ojca, jest dobre nastawienie w życiu. Bóg zapłać gorąco każdej z Was. Dziękuję i powiedzmy sobie do zobaczenia albo w Krakowie, albo w innym miejscu.